Czy mają wyjazd służbowy i nie ma ich przez jakiś czas? Czy są pozbawieni swojej rodziny przez jakiś czas? Czy są pozbawieni kościoła przez jakiś czas? Cały czas jest życie według Ewangelii. To życie według Ewangelii obowiązuje człowieka cały czas i on tym powinien żyć. Chodzi z Bogiem, jest z Nim nierozerwalnie połączony. I dalej apostoł Paweł mówi, kontynuuje cały czas tą myśl. Słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie, walcząc z Pawłem za wiarę Ewangelii. Czyli człowiek żyje Ewangelią i tylko Ewangelią. I żyje tą Ewangelią stale, dlatego że chodzi przed Bogiem. Nie tylko wtedy, kiedy ktoś go widzi. I że powinien mieć określone świadectwo życia. Chodzi o to, że apostoł Paweł mówi, czy on sam widzi, czy on po prostu od kogoś słyszy. Słyszy co? Słyszy, że ci ludzie mają określone świadectwo. Na czym polega to świadectwo? Że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z Pawłem za wiarę Ewangelii. I teraz wyraz stoicie, bardzo ciekawy wyraz, steko, oznacza nie po prostu stanie, a kiedy człowiek jest, można powiedzieć, wryty w ziemię. Czyli on jest tak mocno ugruntowany, zakotwiczony, że nawet pod presją i pod naciskiem, kiedy jest jakaś moc, która próbuje go jakoś popchnąć, stoi niewzruszenie, twardo. I tutaj to jest właśnie temat, który pochodzi z wojska, termin militarny. I on też opisuje żołnierza, który otrzymuje swoją pozycję w szeregu. Kiedy jedno wojsko walczy z drugim, jest jakaś linia i żołnierze muszą stać w sposób niewzruszony. Co się dzieje, jeżeli ktoś jednak nie stoi tak stabilnie? Wtedy wróg może się przebić przez ten punkt w szeregu i zacząć atakować od wewnątrz. Tu jest ta sama idea. Każdy wierzący i stanowi w sumie, my wszyscy ludzie wierzący stanowimy Kościół, stanowimy zbór. I teraz wiemy, że zawsze jest ktoś, kto chce nas atakować. Nas pojedynczo i nas jako Kościół. Szatan zawsze atakuje ludzi wierzących. I zawsze atakuje rodziny. I zawsze atakuje Kościół. I szatan zawsze będzie szukał, gdzie jest najsłabsze ogniwo. I przez to najsłabsze ogniwo będzie chciał zniszczyć cały Kościół, całą rodzinę i nawet w nas. On zawsze wie, gdzie w nas jest słabsze ogniwo. Dlatego, że każdy z nas poprzez życie z Bogiem, poprzez doświadczenie duchowe jest w czymś bardziej doświadczony. W tym już ma zaufanie do Boga. Tutaj Bóg nas doświadczył i wiemy, jak się zachowywać. Ale w innych obszarach życia nie. I diabeł to widzi. On zawsze będzie wykorzystywał to najsłabsze ogniwo w naszym życiu, żeby nas zniszczyć. W naszych rodzinach, żeby je zniszczyć. W naszym kościele, żeby kościół zniszczyć. I dlatego jest napisane, że ludzie wierzący nie walczą jeden przeciwko drugiemu. Wróg nie jest na tej sali. Wróg jest poza. Ale jaka powinna być ich postawa? Że oni walczą razem. Jest napisane, walczą razem. I tutaj ciekawa myśl, jeden kaznodzieja, autor Hendriksen powiedział takie słowa. Stanie w jednym duchu zakłada to, że ludzie starają się i zmagają razem, ramię w ramię, jak gladiatorzy przeciwko wspólnemu wrogowi. To jest bardzo ciekawa myśl. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że ludzie mogą mieć jakieś sprzeczki pomiędzy sobą. Jednemu się nie podoba to, drugiemu się nie podoba to. I cały czas te rzeczy mogą ich różnić. Kiedy się pojawia realny wróg, tak jak w tych sytuacjach, kiedy były walki gladiatorów i kiedy chrześcijan wrzucano na arenę, gdzie były dzikie zwierzęta, nie było czasu na walkę pomiędzy sobą. Te rzeczy, które ich różniły, nie miały żadnego znaczenia, dlatego że tam był realny wróg. Prześladowania, jakie mają miejsce cały czas w chrześcijaństwie, pokazują, gdzie jest realny wróg. I ludzie, którzy przechodzą przez prześladowania, nie walczą przeciwko sobie, tylko łączą siły po to, żeby walczyć w obronie Ewangelii, po to, żeby pomagać sobie nawzajem, ramię w ramię. Dalej, jest napisane w jednym duchu, tak? W jednym duchu. To słowo oznacza wewnętrzną siłę, która napędza człowieka. I teraz po pierwsze jest napisane, że oni stoją mocno razem, zakotwiczeni, że żadna siła nie może ich ruszyć z miejsca. A druga rzecz, w jednym duchu, czyli ich łączy jedna coś, co jest ich wewnętrzną siłą, która ich napędza. Coś ich łączy, coś wspólnego. Chrystus i Ewangelia. Mają fundament wspólny, a druga rzecz, która tutaj jest napisana, że jest wewnętrzna siła, która ich razem napędza. Daje im moc, żeby walczyć razem, w jednym duchu. I dalej jest napisane jednomyślnie, tak? Apostoł Paweł mówi o jednomyślności. Co oznacza to słowo? Przekazuje ideę tego, że to jest połączenie. To jest słowo, które oznacza duszę. Tak? Można powiedzieć, że to jest dusza. I to jest połączenie intelektu, woli i uczuć. Czyli idea, którą przekazuje apostoł Paweł, że ludzie wierzący mają wroga na zewnątrz. Nie wewnątrz. I teraz oni są ugruntowani, stoją mocno razem w jednym duchu, czyli mają wewnętrzną siłę spójną Jezusa Chrystusa, Jego Słowo, ich wiarę, która ich napędza i są połączeni w intelekcie, woli i uczuciach, czyli cała ich istota jest połączona. Intelekt, wola, uczucia to jesteśmy my. Cały człowiek to jest połączenie tych rzeczy. I on mówi, że to powinno ich łączyć, Filipian, te wszystkie rzeczy. Jednomyślnie walcząc. Każde słowo jest ciekawe i każde słowo jest bardzo ważne. Słowo walcząc, co to oznacza? I tutaj to słowo pochodzi od greckiego słowa atleta. Czyli przekazuje nam ideę wkładania maksymalnego wysiłku po to, żeby zwyciężyć. Ciekawe. Chodzi o to, że to nie jest często tak, jak ludzie mówią, że oni no, są świadectwem, bo powiedzą komuś, że nie piją, nie palą. Okej, to jest walka. Czasami jest. Ale chodzi o to, że to jest tak silna walka, że ona przekracza granice ludzkiego wytrzymania. Czyli razem walczą tak mocno, że to przekracza granice wytrzymania. Wiele słów wytłumaczyłem i teraz jedno zdanie. Słysząc o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z Pawłem za wiarę Ewangelii, czyli świadectwem ich życia, tego zboru, jest to, że oni stoją razem, ramię w ramię, pomagając sobie nawzajem, wiedząc, że jest gdzieś słabsze ogniwo, ale wróg nie jest wewnątrz, tylko wróg jest na zewnątrz i że oni są połączeni w jednym duchu, czyli jest moc Ewangelii. Jezus Chrystus jest ich wewnętrzną siłą, daje im moc do tej walki i że są połączeni intelektem, wolą i uczuciami, wszystkim, czyli istotą tego, kim oni są. Są połączeni razem i w tym wszystkim walczą dla Ewangelii, ale walczą oznacza maksymalny wysiłek. Coś, co dochodzi do granicy wytrzymałości. I będzie to potrzebne. Dalej. Apostoł Paweł mówi, i w niczym nie dają się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia, i to od Boga. 28 werset. Idea jest prosta. Każdy człowiek, który żyje Ewangelią, będzie prześladowany. Nam się wydaje, że to są takie okresy prześladowania, albo są kraje, gdzie prześladowanie jest. My po prostu nie rozumiemy prześladowania we właściwy sposób. To nie chodzi o okres w historii, że jest jakieś prześladowanie, albo nie jest, nie chodzi o kraj, ale nie chodzi o religię, nie chodzi o kulturę, nie chodzi o nic. Jezus Chrystus powiedział, że jeżeli Jego nienawidzili, to i będą nienawidzić wszystkich, którzy są Jego uczniami. Z Ewangelii Jana 15, rozdział 19, werset. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest Jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Dzieje apostolskie, 14, rozdział 22, werset. Utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, 12 werset i 13 werset. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu, ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Różne teksty, różni autorzy mówią o tym samym, że opowiedzenie się za Ewangelią zawsze ciągnie na siebie prześladowania. Jezus Chrystus miał przeciwników wtedy i by miał przeciwników teraz. I w każdym kraju, i wszędzie, gdzie by się pojawił, zawsze by byli ludzie, którzy go nienawidzą. Dlatego, że ludzie grzeszni nienawidzą Boga i ludzie grzeszni nienawidzą Boże Słowo. I zawsze, jeżeli człowiek staje wyraźnie po stronie Ewangelii, jeżeli wyraźnie opowiada się za Jezusem Chrystusem, nie w sposób rozmyty, ale w sposób wyraźny i oczywisty, zawsze będzie się spotykał z agresją, prześladowaniem i ze wszystkim nieprzyjemnym. Na różnym etapie życia, w różny sposób, ale tak zawsze jest. O kim mówił apostoł Paweł do Filipian? Chodziło konkretnie w tej sytuacji o fałszywych nauczycieli, którzy się wdarli do tego kościoła i mówili o tym, że zbawienie to jest przestrzeganie obrzezania, innymi słowy. A apostoł Paweł mówił, że zbawienie to jest Jezus Chrystus. To jest Ewangelia. I o tym też czytamy w liście do Filipian, 3 rozdział, 2 werset. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady i w obrzezywaniu. Czyli on dokładnie mówi, jaki był wtedy problem. Że byli fałszywi nauczyciele, którzy wdarli się do tego kościoła, do tej społeczności i zaczęli mówić o tym cały czas, że ich życie polega na przestrzeganiu zakonu mojżeszowego, czyli na obrzezaniu, innymi słowy. A apostoł Paweł mówi, że wszystko jest w Ewangelii Chrystusowej. List do Galacjan, 1 rozdział, 8-9 wersety. Ale choćby nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, taki teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Innymi słowy, znowu widzimy, jak bardzo apostoł Paweł broni Ewangelii. On mówi, że nawet jeżeli on, ktokolwiek z apostołów, aniołowie, powiedzą coś, co jest niezgodne z tym, co było mówione o Ewangelii, niech będzie przeklęty. Ewangelia jest wszystkim. I dlatego apostoł Paweł nie traktował tego łagodnie, że byli ludzie w zborze, którzy zaczęli mówić, że zbawienie jest z obrzezania. On mówił, zbawienie jest tylko z Chrystusa. I dlatego mówił o tym, że ludzie powinni takich nauczycieli wyjawnić, skonfrontować i oddalić. I to była ich walka. Tak jakby walka przeciwko tym ludziom. Konfrontacja z tymi ludźmi. Oni mieli walkę z nimi i wiadomo, były inne prześladowania też. Ale chodzi o to, że to życie zgodnie z Ewangelią, czystość Ewangelii, ludzie muszą o to walczyć. Nie ma takich szarych stref. Apostoł Paweł wyraźnie to pokazuje, że Ewangelia jest czysta i że o tą Ewangelię trzeba walczyć. Kolejna ciekawa rzecz to jest to, on mówi, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia. Co konkretnie? Właśnie ta Ewangelia. Nieprzyjęcie Ewangelii jest dla nich zapowiedzią zguby. Przyjęcie Ewangelii, życie zgodnie z Ewangelią, jest dla was zapowiedzią zbawienia. I dalej kończy to zdanie słowami i to od Boga. Czyli to, że ludzie, którzy nie przyjmują zbawienia, będą przez Boga zniszczeni. To, że ludzie przyjmują Ewangelię i dzięki temu są zbawieni, jest od Boga. Dalej apostoł Paweł mówi, gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Po pierwsze, co widzimy w tych słowach? Widzimy, wam dla Chrystusa zostało darowane to, że nie tylko w Niego możecie wierzyć, ale też cierpieć. Chodzi o to, że sam fakt wiary w Jezusa Chrystusa pochodzi od Boga, jest darem. Jest napisane, wam zostało to darowane. Efezjan 2:8-9. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boże to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Fakt zbawienia pochodzi od Boga. To jest Boży dar. Ale ludzie zapominają, że jest jeszcze coś, co idzie z tym darem zbawienia w komplecie. Każdy wierzący dostaje to jako pakiet. Czyli wam zostało darowane to, nie tylko to, że możecie w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Cierpienia w życiu zawsze dostajemy jako pakiet z wiarą w Ewangelię. Właśnie często ludzie mówią, że wiara jest za darmo. Ja teraz nie jestem przekonany, że to jest dobre stwierdzenie. Znaczy w tym sensie, że nie możemy ją kupić, nie możemy zapracować, nie jest z uczynków, nie możemy zrobić nic, żeby zbawić swoją duszę. Nie możemy przekonać Boga w żaden sposób. To jest Jego dar i w tym sensie jest za darmo, ale będzie kosztować nas wszystkiego w naszym życiu. Także to stwierdzenie jest tylko w połowie prawną. Dlatego, że życie z Ewangelią, życie dla Ewangelii, życie dla Jezusa Chrystusa będzie kosztować nas wszystkiego w naszym życiu. Drugi list do Tymoteusza, 3:12. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będą. Patrzcie, że nie ma żadnego warunku. Nie ma żadnego warunku. I nie chodzi o czasy, nie chodzi o kraje, nie chodzi o kulturę, nie chodzi o nic. Jest napisana prosta rzecz. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, wszyscy, którzy chcą żyć w 100% Ewangelią, na 100% dostaną prześladowania jako pakiet w swoim życiu. I każdy z nas albo to doświadcza, albo to doświadczy. Powiem wam więcej, jeżeli my tego nie doświadczamy, jest jakiś problem. Dlatego, że mocne świadectwo, mocna postawa chrześcijańska zawsze spotyka się z konfrontacją tego świata. Ktoś może stracić pracę i wiecie, kto kiedykolwiek mógł pomyśleć, że w Stanach, w kościołach, mogą dostać karę i dostają karę za to, że mówią, że homoseksualizm jest grzechem. Kto mógł pomyśleć, że za to można pójść do więzienia? Za to, że ktoś głosi, że homoseksualizm jest grzechem. I wiele kościołów przestaje mówić, że homoseksualizm jest grzechem. Dlatego, że ludzie wiedzą, że cena jest wysoka. Byłem też w różnicy kultur. Byłem też w Stanach i byłem ze swoimi znajomymi wierzącymi. Akurat znalazłem się w takiej sytuacji, że była osoba, która uważała się za pobożną, no nie była biblijnie wierząca, ale dużo wiedziała o Bogu i mówiła akurat o tym, że miłość, wiecie, jak zawsze, dobroć, miłość i tak dalej, to są najważniejsze rzeczy. I akurat zaczęła mówić o homoseksualizmie, że i tutaj tak samo, i tolerancja, i miłość taka sama dla wszystkich. I miałem ze sobą swoich znajomych wierzących też i byłem zdziwiony, że tak jakby nie mają żadnej reakcji. I ja powiedziałem, że proszę Panie, ja się nie do końca z tym zgadzam. I zacząłem tłumaczyć, powiedziałem, że Biblia mówi tak, tak i tak. No dobrze, ty zostajesz przy swoim, ja zostanę przy swoim. Dobrze, może tak być, ale prawda jest taka, że w wielu firmach można stracić pracę, jeżeli w otwarty sposób powiesz, że nie jesteś tolerancyjny w stosunku do tego. Jest tylko jeden przykład, ale będzie coraz więcej takich sytuacji, kiedy mocne postawienie się i mocne stwierdzenie w naszym życiu tego, co jest Ewangelią, w co wierzymy, jak wierzymy i że żyjemy dla Jezusa Chrystusa, może kosztować nas wszystkiego. I werset 30. Staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczam. Wyraz bój, można powiedzieć inaczej konflikt, jest to greckie słowo agon, od którego pochodzi słowo agonia. Znowu to jest bardzo boleśny wysiłek. Czyli widzimy, że już nie pierwszy raz w tym fragmencie apostoł Paweł mówi o tym, że życie zgodnie z Ewangelią będzie kosztowało nas wszystkiego i że to jest mocny wysiłek. To jest coś, co jest na granicy wytrzymałości. Więc ten bój, staczając ten sam bój, on jest w więzieniu. On jest w więzieniu. Jeszcze nie pamiętam już, kto, to chyba Tim mówił, że apostoł Paweł ileś razy był bity. To się nazywał... Kler? Jak? Czym on był bity? Takie... Jak to jest nazywane? Biczowany, tak, on był biczowany. I chyba Tim powiedział, że zawsze dostawał 49 uderzeń. Dlaczego 39? A tak, 39. Dlaczego 39? Dlatego, że oni wiedzieli, że 40 zabija człowieka. Czyli znowu, to pokazuje, że on jest cały czas na granicy wytrzymałości. Dobrze wiedzieli, że jakby dostał kolejne, umarłby. Więc doprowadzali człowieka do tej granicy. On był w wagonie. Tak samo jak on tutaj mówi, staczając ten sam bój, ale używa słowa agonia. To jest coś, co jest nie do wytrzymania. Coś, co jest silne. I on mówi, że to nie jest tylko on, kto to cierpi. Kto cierpi agonię. Staczając ten sam bój. Wszyscy w tym kościele będą przechodzili przez taką agonię. Czy to ma sens dzisiaj, w naszym życiu? Ma taki sam sens, jak to miało kiedyś. Może nie jesteśmy biczowani, tak samo jak był biczowany apostoł Paweł, ale jeżeli w naszym życiu poświęcamy się w 100% Ewangelii, jeżeli Ewangelia jest tym czymś, co wypełnia nas w 100%, jeżeli mocno się opowiemy za Ewangelią, jeżeli żyjemy Chrystusem i jesteśmy wrogami dla tego świata, nie będziemy mieli wiele tutaj przyjaciół. Możemy wiele stracić. I rodzinę, i pracę, i zdrowie, i wszystko. Ale Ewangelia jest tego warta. I apostoł Paweł mówi, że to jest jego Ewangelia. I on za to jest w stanie oddać swoje życie. I też musimy pamiętać, że Ewangelia na pewnym etapie naszego życia może kosztować nas wszystkiego. Amen.